ofertuję moje takie zdjęcia sprzed lat, żeby nie powiedzieć stare zdjęcia, to powiem wam, że znajduję na nich wasz tutaj obiekt, kaplicę w Giżycku i obozy, na jakich przebywałem. Tam wiara moja się kształtowała. Wtedy byłem mocno zachęcony, żałuję, że Halinka już poszła. Chciałem powiedzieć, jak one pięknie z Bożenką śpiewały, na gitarze Bożenka grała. I wtedy wiara moja jako tutaj młodego czy młodzieńca wzrastała. Człowiek się karmił duchowo, rozwijał się, także wiele dobrych, ciepłych wspomnień mam związanych tutaj z waszym zborem. I kiedy tak, pamiętam, chyba 2 lata temu ostatnio byłem i widziałem te puste miejsca, puste ławki i nadal one są, to my jako ewangeliści, a moje serce jest w ewangelizacji, ja kocham zwiastować słowo, pobudzać ludzi do podejmowania ważnych, mądrych, życiowych decyzji, to myślimy zawsze, jak zapełnić te puste ławki, jak zapełnić te puste miejsca. I wiecie, kiedy nie tak dawno brat Irek Dawidowicz, od którego przywożę serdeczne pozdrowienia dla was, i tu brat Alek puścił jego jedną z pieśni, którą słuchaliśmy z Lidzią po drodze, ona nam opowiedziała, tak to Zbyszek żartobliwie ujął, że radia nie potrzeba, tak, ale my słuchaliśmy dobrej muzyki po drodze i ona opowiedziała nam o swojej działalności z lat młodszych, kiedy to wszystko byliśmy trochę młodsi, jak ona kochała śpiewać, o działalności z Deodecymą tam na tych dekadach, Wisła, to przypomniały mi się też tamte dni i tamte chwile. One są, śpiew jest tak bardzo ważny. Słuchaliśmy brata Irka Dawidowicza na płycie Prowadź mnie co dnia, wciąż wyżej i wyżej, prowadź mnie. Nie chcę, zaczyna tą pieśń słowami, nie chcę dalej już, by życiem moim rządził grzech co dnia. Nie chcemy, żeby grzech przez naszą cielesną naturę, którą ciągle mamy, ja będę starał się, bracie Zbyszku, trzymać się doktryny, żeby się tu nie zaplątać doktrynalnie. Nawet wziąłem dla reklamy, dla zachęty kilka doktryn Słowa Bożego, z których będę cytował, bo one są tak bardzo ważne. My, pastorzy, powinniśmy tego przestrzegać, abyśmy myśleli bardziej doktrynalnie niż emocjonalnie, bo jak my polecimy w emocje, to się pogubimy i tak dalej. I modląc się z bratem Irkiem, siedząc, rozmawiając, tak my zaczęliśmy rozmyślać o tym, aby odwiedzić kilka zborów w naszej okolicy, oddalonych nie dalej niż 200 km od Białegostoku. I zainspirować, zachęcić, póki jeszcze mamy siły, póki mamy jeszcze możliwości, bo te lata tak samo jak biegną dla was, tak samo i biegną i dla nas. I coraz jesteśmy może słabsi, ale Pan nas powołał do zwiastowania. Wy możecie głosić, a my musimy. My musimy, Zbyszku. Takie nasze jest powołanie. My musimy głosić. Pan nas powołał i my to robimy. Pan nas namaścił i Pan nas do tego uposaża i zachęca i mobilizuje. I postanowiliśmy, aby odwiedzić kilka zborów. Szczytno nas zaprosiło, zbór w Szczytnie, brat Arek Archacki, kiedy byłem u niego tydzień przed świętami, pytał: bracie Piotrze, a o czym ty będziesz głosił? A ja mówię, no będę o łasce głosił. Będę głosił o łasce. My tak bardzo potrzebujemy tego tematu zwiastowania łaski. Tak jak brat Zbyszek tutaj zaznaczył, ja właściwie jestem dzisiaj tutaj wśród was po to, aby was zainspirować, zachęcić, abyśmy razem pomyśleli i razem pomarzyli, jak poprowadzić nie tylko swoje życie bliżej i bliżej do Boga i wyżej do Niego, ale też sprawić, aby inni chcieli być z nami, uwielbiać Pana, tak jak my to robimy. A warunki macie fantastyczne, super, macie wspaniały obiekt, macie pastora. Wiele zborów tego nie ma. Wiele zborów nie ma duszpasterza, wiele zborów nie ma swojego lokum, swojego miejsca. Zbór ku zbawieniu, ten drugi zbór w Białymstoku wynajmuje salę i też tam się zmagają z problemami, żeby utrzymać się i tak dalej, bo jest to dawny kinoteatr I to są Kosta i tak dalej. Później będziemy na Walicu, w zborze, w pierwszym zborze w czerwcu, tam w Warszawie. Będziemy też u Was, jeżeli to zaproszenie aktualne jest, na jedną niedzielę, druga niedziela lipca. I będę trochę więcej technicznych rzeczy Wam o tym opowiadał dzisiaj. I takie mam marzenie, żeby to miejsce, które zainspirowało moją wiarę i ten zbór, który budował moją wiarę, ponieważ otwierał się na organizowanie obozów letnich. Zygmunt Karel, pamiętam, tu obóz robił, Andrzej Seweryn, bracia Bednarczykowie. I my tutaj uczyliśmy się od nich tej prostej wiary i poprzez różne zajęcia. I dlatego tak marzę, aby ten wasz zbór był takim zborem właśnie, gdzie nie będzie tutaj miejsca w ławkach. Ale jest to też i ryzyko. Jest to też i ryzyko. Ponieważ narodzą się nowe dzieci. Nie każda rodzina chce. Rodziny planują. O, dwójka to już dużo. A trójka to już obciążenie. A czwórka to już ciężko. Czy my chcemy nowe osoby w zborze? Czy my chcemy nimi się zajmować? Bo trzeba je będzie pielęgnować. Oni sami nawet nie przyjdą na to spotkanie ewangelizacyjne. Ich trzeba będzie zachęcić i przywieźć najprawdopodobniej. Przyślemy Wam zaproszenia. Pewnie plakat do tej pory wydrukujemy w Białymstoku i będziemy chcieli te osoby, żebyście zaprosili albo nawet przywieźli. Te osoby, o których będziecie się modlić przez ten czas, a zainspiruje Was właśnie przez takie techniczne informacje. Dzisiaj, ponieważ Jezus Chrystus zmartwychwstał, był ten Alek, jeszcze raz to włącz, Jezus Chrystus zmartwychwstał, wypada głosić o zmartwychwstaniu. Tak? Wypada głosić o Jezusa Chrystusa. Bo wszędzie, gdzie apostołowie napełnieni Duchem Świętym po zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu głosili kazania, to w centrum zawsze był zmartwychwstały Chrystus. Apostoł Paweł opisuje wiarę w zmartwychwstanie w 1 Koryntian w 15 rozdziale i powiada, jeśli nie wierzycie w zmartwychwstanie, no to właściwie wiara wasza daremna i my ze Zbyszkiem niepotrzebnie się trudzimy. Powinniśmy wybrać inny zawód i pójść do innej pracy, bo daremne nasze kazania są. Wiara w zmartwychwstanie jest kluczem. My, mając nadal naszą cielesną naturę pozostawioną w nas, z którą się zmagamy, aż zostaniemy uświęceni, zabrani do Królestwa Bożego i naszym zadaniem jest zewlekać tą starą naturę. Apostoł Paweł pisze w liście do Efezjan w 4 rozdziale: zewlekajcie z siebie starego człowieka wraz z jego dawnymi przyzwyczajeniami. Jest to tam tryb ciągły, zachęta nie do jednorazowego zrzucenia, ale do wielokrotnego ściągania, tak jak człowiek przychodzi do domu i jest przyjęcie jakieś rodzinne, przyjęcie, stół obficie zastawiony, czyste pomieszczenie, a człowiek wyszedł z kanału, gdzieś tam w samochodowo, coś tam robił przy samochodzie, smar na ręku i tak dalej. Jak on może usiąść do stołu? On musi zewlec z siebie, dosłownie jak człowiek ściąga marynarkę. Brudne ubranie. Zewlec z siebie starego człowieka. Ale ponieważ u was trochę brudna jest, to ja zwolę sobie ją trzymać na sobie przez cały czas. I taki jest obraz walki ze starą naturą. My mamy zewlekać ją. Mamy pomagać dla tych, którzy narodzą się na nowo. Pomóc ją zewlekać. Człowiek ma dawne przyzwyczajenia. Nałogi dawne. Musi z nimi walczyć. O, Duch Święty w momencie nowego narodzenia daje nam siły, ponieważ jesteśmy napełnieni mocą Ducha Świętego i toczymy wojnę, walkę wewnętrzną. Niezbawiony człowiek, ja będę używał tego zwrotu, niezbawiony raczej niż niewierzący, bo dzisiaj wszyscy jesteśmy wierzącymi. Ile milionów w tym kraju jest? Wszyscy są ludźmi wierzącymi, więc ja będę rozróżniał, używając zwrotu zbawiony, niezbawiony. Czy jesteś pewny swego zbawienia? Czy jesteś pewna swego zbawienia? Panie, a kto to wie? To ja nie wiem dokładnie. I wtedy widzimy tą różnicę. Apostoł Paweł, kiedy głosi przed namiestnikiem, pamiętacie, w Dziejach Apostolskich rzymskim Festusem i królem Agrypą i dochodzi do momentu zmartwychwstania, to jak reagują ludzie? Festus mówi, słuchaj, Paweł, to ty się tak naczytałeś, twoje to wykształcenie doprowadza cię do szaleństwa. Kto to zmartwychwstał? Jak to możliwe? I powiada, że to jakieś szaleństwa, jakieś niedorzeczności. My naszą cielesną naturą, jeżeli zaczynamy myśleć, to mamy kłopoty ze zrozumieniem zmartwychwstania i przyjęciem go do wiadomości. Pamiętacie to ostatnie słowo prawdy, które pewnie macie gdzieś tam w waszych domach. Brat Konstanty, mój stryj, napisał taki artykuł tutaj na początku. Trzy krzyże, dwóch przestępców, a jeden Zbawiciel. Bardzo ciekawy artykuł na temat zmartwychwstania. To jak człowiek zmaga się ze starą naturą. Ja używam tego zwrotu. Bóg okazał, bracie i siostro, tobie i dla mnie łaskę, że wzbudził w nas wiarę, która prowadzi nas do zbawienia. Albowiem łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę. I nie jest to z nas. Boży to dar. A więc dzisiaj będę chciał, no o zmartwychwstaniu już słyszeliście dużo, poprzednią niedzielę. Będę głosił o łasce, bo łaską chcę was zaskoczyć i łaską chcę was zainspirować. I jeżeli będziemy przygotowywać się do ewangelizacji, jeżeli będziemy mieli wspólny cel, wspólny plan, to będziemy musieli zacząć rozumieć łaskę, będziemy musieli zacząć głosić łaskę, musimy zacząć okazywać ludziom łaskę i przygarnąć ich łaską, takimi jakimi są. Ja nie wiem, czy macie w waszej księgarni, tam piękna jest właśnie księgarnia, tą książkę Filipa Jęcy, Zaskoczeni łaską. Nie macie tej książki? To moja łaska będzie dzisiaj dla was ją podarować. Musimy okazywać sobie przykłady łaski, ale zanim ją otrzymacie, trochę z niej poczytam. Apostoł Paweł był znany jako apostoł łaski. On zwiastował, nikt tak jak on głosił o łasce. On nigdy siebie nie stawiał w centrum. On zawsze mówił o Jezusie Chrystusie i Jego stawiał, i Jego wywyższał, a sam zawsze usuwał się w cień. Kiedy w liście do Koryntian powiada, i w końcu ukazał On się mnie, jako ostatniemu, to ja byłem jak On siebie nazwał? Jako poroniony płód, do niczego nieprzydatny. Jako jakieś nieszczęście, co się wydarzyło, jako ostatni, On nigdy siebie nie wywyższał. Chrystus, głoszenie łaski jest niebezpieczne. Ja powiem wam, my żyjemy w najlepszych czasach, jakie można sobie wyobrazić. Pan Jezus głosił łaskę i za to zapłacił życiem. Oddał życie za to, że głosił łaskę. Przyprowadzono kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, rzucili przed nim i powiedzieli, nasze prawo mówi ją ukamionować. A co ty nauczasz, nauczycielu? I wiecie, jak on, na tym dzisiaj nie będę bazował, ale jak on ocalił jej życie. To łaska była. Oni już kamienie mieli. Ona już w ich oczach była potępiona i to była kwestia chwili, ale jeszcze chcieli przyłapać jego na jakimś błędzie i na jakimś jakiejś wpadce słownej. Jezus Chrystus zapłacił za to życiem. Szczepan, Dzieje Apostolskie, 6 rozdział, głosi, jest człowiekiem pełnym wiary i łaski, kiedy czytacie ten przekaz z Dziejów Apostolskich. I kiedy on zwiastuje słowo, pełen właśnie łaski i usługiwania dla potrzebujących ludzi, to jak jego życie się zakończyło? Zapłacił za to życiem, został ukamionowany w brutalny sposób. Dzisiaj zwiastowanie o łasce może być również niezrozumiałe. Ja głoszę u siebie za pulpitem w Narwi i wam przekazuję stamtąd, z tego zboru w Narwi, niedaleko Białegostoku, około 400 kilometrów, serdeczne, braterskie pozdrowienia. Dzisiaj ktoś mnie zastępuje tam za pulpitem, brat, który głosi słowo i to też jest łaska. Bo on ma prawie 80 lat, ale jeszcze głosi i chce głosić. I to jest łaska. I powiem wam, ja głoszę łaskę i ja w miarę dobrze się mam. A więc dzisiaj zwiastowanie łaski może być niezrozumiałe, ale nie jest niebezpieczne. Nie jest niebezpieczne. Dlatego, że my żyjemy w okresie łaski. Ten świat wokół nas, ludzie niepewni swojego zbawienia, nie znają łaski. Świat nie zna łaski. I pierwsza historia. Popatrzcie, pewien bezdomny, ale tutaj trochę mniej światła, potrzebuje okulary. Pewien bezdomny znalazł sobie miejsce w pobliżu targu rybnego w południowo-zachodniej części Manhattanu. Odór rybich wnętrzności, gnijących resztek, jaki unosi się wokół, jest nie do zniesienia. Ponadto nasz bezdomny z trudnością wytrzymuje hałas ciężarówek przejeżdżających tam o świcie. Ale w centrum miasta jest za dużo ludzi i czepiają się go policjanci. Na dole, przy nadbrzeżu, nikt nie zwraca uwagi na siwego mężczyznę, który trzyma się z daleka od innych i śpi w doku załadunkowym za pojemnikami na śmieci. Pewnego ranku, gdy robotnicy załadowują węgorze i halibuty na ciężarówki, pokrzykując na siebie po włosku, bezdomny wstaje i bierze się do przetrząsania śmietnika, w którym zawsze lądują resztki z pobliskich restauracji dla turystów. Wczesny start gwarantuje udane łowy. Wczorajszy nieruszony chleb czosnkowy i frytki, nadgryziona pizza, kawałek sernika, je ile może, a resztę wkłada do papierowej torby. Butelki, puszki, pakuje w plastikowe reklamówki, które umieszcza w porzewiałym wózku z supermarketu. Poranne słońce, blado prześwitujące przez portową mgłę, dźwiga się w końcu i staje nad zabudowaniami nadbrzeża. Na stosie zwiędłej sałaty mężczyzna zauważa los z zeszłego tygodnia. Chce machnąć na niego ręką, ale siła przyzwyczajenia zbieracza powoduje, że podnosi los i wciska go do kieszeni. Kiedyś, gdy miał więcej szczęścia, kupował jeden los w tygodniu, ale to dawne dzieje. Mija popołudnie, gdy włóczęga przypomina sobie o losie i sprawdza go przy kiosku z gazetami, porównując liczby. Trzy liczby się zgadzają. Czwarta i piąta, wszystkie siedem. Niemożliwe. Takie rzeczy się tu nie zdarzają. Włóczęcy nie wygrywają na loterii nowojorskiej. Ale to prawda. Nieco później tego samego dnia bezdomny mruży oczy w jaskrawym świetle reflektorów. Ekipy telewizyjne przedstawiają najnowszego ulubieńca mediów, zarośniętego włóczęgę w obdartych spodniach, który będzie otrzymywał $243 000 rocznie przez następne 20 lat. Elegancka prezenterka podsuwa mu pod nos mikrofon i pyta: jak się pan czuje? Włóczęga patrzy na nią oszołomiony, owiany zapachem drogich perfum. Dawno, bardzo dawno, nikt go o to nie pytał. Czuję się jak człowiek, który otarł się o głodową śmierć i do którego teraz zaczyna docierać, że już nigdy nie zabraknie mu jedzenia. To jedna z historii. Druga następna jest z Nowego Testamentu. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 15. Bo musimy też ze Słowa Bożego szukać inspiracji. Łaska, co to takiego jest? Pan Jezus nie tylko ją głosił, ale ją okazywał. On jest autorem tej historii. 15 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza. Podobieństwo o synu marnotrawnym. Potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność, a po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. I tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwięzłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie. Lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę, pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Ciekawy obraz. Kiedy spotkałem się z bratem Irkiem Dawidowiczem, on zachęcił mnie, zaprosił, abym przemawiał raz w miesiącu tam do grupy bezdomnych, którą oni się opiekują. Zbór poprzez fundację opiekuje się taką 24-osobową grupą ludzi bezdomnych. Mają starą kamienicę, którą w miarę przystosowali do tego, aby nimi się zajmować. Mają kilkanaście chyba osób, około 10 czy 12 osób, które mieszkają tam na stałe i mają jakieś tam godziwe warunki, pokój, łazienkę i możliwość czegoś ugotowania. Ale mają również na parterze tej starej kamienicy noclegownię. I raz w tygodniu przygotowują dla nich takie spotkanie, gdzie rozmawiają z nimi, świadczą dla nich, opowiadają Ewangelię, przygotowują jakieś skromne jedzenie. I wiecie, kiedy trafiłem tam do nich, zobaczyłem taką kilkunastoosobową grupę ludzi bardzo uważnie słuchających Słowa Bożego. Zacząłem dla nich czytać historię, zacząłem z nimi rozmawiać, zacząłem z nimi pytać ich, jakie oni mają pragnienia jeszcze w życiu. Ktoś tam ostatni siedzący w ławce powiedział: proszę Pana, moim jedynym pragnieniem to pełny brzuch, żebym ja mógł dobrze w końcu raz zjeść. Pełny brzuch. A Janusz, człowiek, który się nawrócił i tam zbór ten ochrzcił go, on jest odpowiedzialny za kotłownię, pali tam w podziemiach, żeby tam było ciepło w tych pomieszczeniach. Pochodzi z wioski obok Białegostoku. Powiedział: byłem tak upadłym człowiekiem, takim byłem alkoholikiem, że zaplanował samobójstwo. Chciał się powiesić w swojej gdzieś tam budynku gospodarczym, ale nie mógł przeżyć tej myśli, że jak rodzina znajdzie go takim właśnie wiszącym. Postanowił wyjechać do miasta i zginąć gdzieś w mieście w Białymstoku. Zetknął się z Ewangelią, nawrócił się i opowiada swoje świadectwo dla tych ludzi właśnie bezdomnych. Znalazł swoje miejsce. Wielu ludzi jest takich zgubionych. Mają inteligentne spojrzenie. Jakaś historia jest za nimi. Są częścią jakiejś rodziny, którą porzucili. Człowiek nie jest wolnym elektronem. Drogi przyjacielu, bracie i siostro, my jesteśmy częścią rodziny, fizycznej rodziny. Jakie to szczęście, że my jesteśmy również częścią duchowej rodziny. Mamy siebie, gdzie jeden zachęca drugiego, jeden mobilizuje drugiego. Każdy z nas usługuje tym darem, który ma. Pewien człowiek miał dwóch synów. Pan Jezus opowiedział tą historię, a młodszy powiedział: ojciec, ja nie mogę patrzeć, jak ty te biznesy prowadzisz. Ja oprowadzę. Gdybym ja miał już moją część teraz, ja bym inwestował to inaczej. Co ty, ojciec, się znasz? Jak ty to robisz? Twoje życie to tylko trud, znój i to trzeba inaczej to zrobić. Dawaj, ojciec, moje, co mi się należy, dawaj mi teraz. Tak? Zobaczcie, zobaczył ojca umarłym, bo jemu to należało się po śmierci ojca. A więc on w swoich oczach widział ojca umarłym, bezwartościowym, pogardził nim i o dziwo ojciec mu daje to, co mu się należy po jego śmierci. Ojciec mu daje. Ale jest to, ta historia ma swoje zastosowanie. ponieważ cokolwiek Jezus opowiadał, to zawsze stawiał pytania pobudzające ludzką wiarę. Te pytania również pobudzają moją wiarę. I kiedy Słowo Boże powiada, inwestował, a myślał jak najlepiej, chciał pomnożyć i chciał wrócić do domu i powiedzieć ojcu, a widzisz? I chciał odkupić być może to, co spieniężył, to, co posprzedawał, te posiadłości, które miał. Ale my wiemy, że on roztrwonił cały ten swój majątek, prowadząc rozwięzłe życie. A później dowiadujemy się, że on się zadawał z prostytutkami i na nie wykładał pieniądze. Prowadził grzeszne, upadłe, niemoralne życie. I Bóg mu nie błogosławił. Jeśli człowiek idzie błędną drogą, to bracie i siostro, to naszym zadaniem jest mu pokazać to, że idziesz drogą prowadzącą na zatracenie. My musimy być odważni. My musimy zwiastować. My musimy mówić. To nic, że możemy mieć wrogów. Ale nasze jest takie powołanie. My mamy głosić. I zobaczcie, upadł bardzo nisko. Nie miał co jeść. Ja dzisiaj takich ludzi spotykam. Mówią, panie, ja bym chciał chociaż zjeść dobrze, bo wtedy inaczej człowiek myśli. Upadli w tym. My mówimy, dzisiaj, no przecież dzisiaj jest wszędzie, pod dostatkiem jedzenia. Można kupić i tanie jedzenie, można dostać. Są organizacje charytatywne, wspierają, są akcje pomocy. Ale ludzie upadają moralnie, ludzie upadają duchowo i wtedy ciężko do nich dotrzeć. I wtedy zaczynają głodować i zaczynam rozumieć tego człowieka. Przystał do jednego z obywateli tamtego kraju i tam chciał zjeść to, co jedzą świnie. I też mu nikt tego nie dawał. Musiał walczyć o to jedzenie. I wtedy wejrzał w siebie. I wtedy popatrzył na swój stan. I wtedy zaczął się zastanawiać. I wtedy zaczął zawracać i odwracać się w swoim umyśle i w swoim sercu. Droga siostro, bracie, przyjacielu, te doktryny biblijne, o których mówiłem, to są zeszyty. Ja zdaję sobie sprawę, że są znane w waszym zborze. My kiedyś jako pastorzy otrzymaliśmy je. To jest 21 zeszytów. Pierwszy mówi Pismo Święte. Czym jest Pismo Święte? Wierzymy, że Biblia Święta została napisana przez ludzi w nadprzyrodzony sposób, natchnionych, że zawiera ona prawdę bez jakiejkolwiek domieszki błędu. I dlatego ona zawsze pozostanie jedynym, pełnym i ostatecznym objawieniem człowiekowi woli Bożej. Jest ona prawdziwym środkiem chrześcijańskiej jedności, najwyższym standardem, którym mogą być mierzone wszystkie zachowania człowieka, jego przekonania i jego opinie. I tak dalej. Jest to krótki zeszyt mówiący na temat doktryny Pismo Święte. To jest łaska, że my tą kopię Pisma Świętego dzisiaj mamy w swoim ręku. To Pismo Święte było najbardziej prześladowaną książką, jaką kiedykolwiek się ukazała. Za posiadanie Pisma Świętego dzisiaj ludzie giną. Dzisiaj, w XXI wieku. Ona była niszczona, palona. Wydawano wojny przeciwko Pismu Świętemu. Tak? Słowo Boże, doktryna powiada dalej. Takich kilka inspirujących myśli może jeszcze wam przeczytam, że wydano dane z 2006 roku ponad 2,5 miliarda egzemplarzy. Ponad 2,5 miliarda egzemplarzy w 2403 językach. Gdybyśmy dzisiaj chcieli policzyć i powiedzieć, wymieńmy państwa i ich języki, to może najbardziej biegli z nas, bystre umysły, doszlibyśmy do 100. Do 100 państw, 150. Jak to jest możliwe, że jest 2400 języków? Biblia została wydana i opublikowana. Tak jak powiada nasz przyjaciel, wspólny przyjaciel, bracie Zbyszku, Piotr Zaręba, który podjął się tłumaczenia Pisma Świętego na współczesny język polski. Ten Nowy Testament, pewnie Nowe Przymierze jest wam znane. Powiada, unikalność Pisma Świętego polega na tym, że jest to jedyna książka, którą czytasz w obecności autora. Czytasz ją w obecności autora. Nie rozumiesz czegoś? On ci podpowie. Kontaktujesz się z Duchem Świętym? On ci podpowie. Zbawienie jest darem. Wierzymy w dokonującą wyboru łaskę Bożą, dzięki której błogosławieństwa zbawienia są przez Ewangelię wszystkim proponowane za darmo. Natychmiast zaś obowiązkiem wszystkich ludzi jest ich przyjęcie serdeczną, pokorną i posłuszną wiarą. I to są kolejne i kolejne zeszyty, o których bym mógł czytać. Uświęcenie, 13 z kolei zeszyt, wszędzie w stopce, bo on zawiera trochę więcej treści, ale wszędzie w stopce znajdujemy to słowo łaska. To łaska, że my możemy się uświęcać. Wierzymy, że uświęcenie zaczyna się z chwilą nowego narodzenia, gdyż zgodnie z wolą Bożą stajemy się uczestnikami Jego świętości. Uświęcenie jest dziełem rozwijającym się w sercach ludzi wierzących przez obecność i moc Ducha Świętego. I tak dalej. I zobaczcie, następuje odrodzenie, nowe narodzenie tego człowieka, który zawraca, widzi swoją sytuację i zawraca z tej drogi. Nie było nikogo, kto by go zainspirował, kto by z nim usiadł, kto by go nakarmił, kto by go zaprowadził. On sam wspomniał, gdzie on był, skąd on wyszedł. Ale jeśli ktoś nie wie, nie ma takiego punktu odniesienia, to potrzebuje pomocy ludzi wierzących, którzy pokażą, zachęcą i pokażą, gdzie jest stała żywność, stały chleb, duchowy pokarm. I dlatego wejrzał w siebie i powiedział: pójdę do mojego ojca, ale muszę go przeprosić. Muszę się nawrócić. Muszę ukorzyć się. Powiem, że zgrzeszyłem. Moje postępowanie to było grzech. Przyznać się do tego. Zgrzeszyłem przeciwko Tobie i przeciwko Bogu żywemu, przeciwko niebu. Nie jestem godzien się nazywać Twoim synem. Uczyń mnie chociaż jednym z najemników. Ja już nie marzę o żadnym biznesie. Ja już nie chcę żadnych zysków. Ja chcę mieć tylko stałą pracę i stały chleb. To było jego pragnienie. Zobaczcie, jak on nisko upadł. I kiedy był daleko, ojciec go wyglądał. Użalił się. Ujrzał go, użalił się, pobiegł naprzeciwko, rzucił się mu na szyję i pocałował go. I nie pytał go o nic. Synu, a gdzie moje pieniądze? Gdzie te moje złoto, które posprzedawałeś? Ziemię, budynki? Sprzedałeś to tak tanio? I gdzie to jest? On się cieszył, że syn wrócił. To jest Boża łaska. Cudowna Boża łaska ta, która jest często niepojęta dla ludzi. My nie postępujemy według łaski, bo nie jesteśmy zasobni. Nie jesteśmy zasobni. Nie jesteśmy pojemni. Jakby to wytłumaczyć, gdyby ktoś wziął szklankę 0,25 szklankę i chciał nalać całą butelkę 1,5-litrową wody. I powiedział: dobrze, proszę mi nalewać. Ja chciałbym wypić tą butelkę wody. Proszę mi nalewać. Ile by tam się zmieściło? Nie ma takiej pojemności w nas, byśmy pojęli Bożą łaskę tak, jak Bóg ją stosował. Przez wiarę. Przez wiarę. Bóg okazał łaskę, wzbudził w nas wiarę. Byli ludzie dużej wiary, byli ludzie małej wiary. Ktoś powiedział Spurgeon, że mała łaska zaprowadzi już twoją duszę do nieba. Ale duża łaska, duża wiara, przez łaskę okazana, sprowadzi już niebo tu, na ziemi, do twojego serca, do twojej duszy. Już tu, na ziemi będziesz doświadczał nieba. Już twoje życie będzie tutaj, ale ty będziesz miał punkt odniesienia do Królestwa Bożego. Tu będzie trudno, ale najlepsze nagrody tam są w niebie. Jak to jest, że my mamy tu przywileje dzieci królewskich? My mówimy o dziecko króla, tak? A więc wszystko, co on ma, to jest nasze. Ale my mamy obowiązki sług. Obowiązki sług. A sługa to nie ma z własnego zdania. Przynieść, podaj, usłusz, umyj nogi. Obowiązki sługi. A przywileje królewskie. Dlatego trzeba się cieszyć, powiada. Przynieście najlepszą szatę. Ubierzcie, dajcie pierścień na jego rękę. Sandały na nogi. Aby on się odróżniał natychmiast od sług. Ja nie chcę go widzieć, że to jest sługa. On musi być obuty. On musi mieć pierścień na palcu. On musi najlepszą szatę, jaka jest w naszej garderobie. Bo to mój syn. Bo to mój syn. On był zgubiony. On był umarły. On ożył, zaginął, odnalazł się. Trzeba się weselić, trzeba się cieszyć. Bracie i siostro, to wielkie wyzwanie. To jest wielkie wyzwanie. Dzieci przychodzą, a dzieci narozlewają, nabrudzą, naśmiecą, zdenerwują. Po co nam to potrzebne? Po co nam to potrzebne? I czasami łapiemy się na tym myśleniu. A tak ja mam spokojne, oj, spokojne życie. Po co nam to potrzebne? Dlatego brakuje nam wiary w łaskę. Brakuje nam wiary w łaskę. Ja zdaję sobie sprawę, że ja bym was tutaj mógł tam długo wam głosić, ale wasz czas też jest też, jak to się mówi, no... Jedną historię jeszcze przeczytam wam z tej książki, kilka technicznych rzeczy opowiem i zachęcę do tego spotkania ewangelizacyjnego, które Bóg no, położył tak na nasze serce, abyśmy u was zwiastowali w lipcu. Abyśmy głosili tutaj Ewangelię, ponieważ to będzie dobry taki czas. Też myślę, że będzie wielu gości, wielu ludzi, którzy może będą chcieli usłyszeć dobrą nowinę. I jeszcze coś na temat łaski, co was zainspiruje i zachęci. Znacie tą pieśń, cudowna Boża łaska ta, którą napisał John Newton. Człowiek upadły, moralnie upadły. Taki był znieczulony, bo on jeździł z tymi bandziorami do Czarnego Lądu, do Afryki i niewolników przywozili i sprzedawali na rynku tam, gdzie można ich było sprzedać, w Anglii, w Ameryce później. Bill Moyers nakręcił film dokumentalny o najsławniejszym hymnie chrześcijańskim Cudowna Boża Łaska. Chciałbym obejrzeć ten film. Zbyszek, ciekaw jestem. A wyście oglądali ten film? O, a kto oglądał? Śmiało, proszę. O, no to coś wam przeczytam z tej książki. Ktoś czytał tą książkę? A jednej książki czytacie. To będzie ciekawe. Widzimy stadion Wembley w Londynie, który gości wielu znanych rockowych zespołów z całego świata. Zgromadzeni świętują zmiany polityczne, jakie zaszły w Republice Południowej Afryki. Z jakichś powodów organizatorzy na koniec koncertu zaplanowali występ śpiewaczki operowej Jessie Norman. W filmie przeplatają się rozmaite sceny. Szalejące tłumy na stadionie. Wywiad z Jessie Norman. Przez 12 godzin zespoły takie jak Guns Roses ogłuszały tłumy lawiną tysięcy decybeli, wystawiając na próbę wytrzymałość nagłośnienia. Ekscytacja fanów sięgała zenitu. Większość była już pod wpływem alkoholu i narkotyków. Tłum domaga się bisów, a grupy rockowe spełniają te życzenia. W tym czasie Jessie Norman siedzi w swojej garderobie, rozmawiając z Moyersem o cudownej Bożej łasce. Pieśń tę napisał John Newton, handlarz niewolników, bezwzględny barbarzyńca. Po raz pierwszy w życiu Newton wołał do Boga na statku podczas szalejącego sztormu, kiedy to niemal znalazł się za burtą. Światło docierało doń stopniowo, ale nieprzerwanie. Mimo, że w dalszym ciągu uprawiał ten niecny proceder, nawet po nawróceniu. Mało kto wie, że pieśń Jak słodkie imię Jezus napisał oczekując w afrykańskim porcie na transport niewolników. Lecz w końcu porzucił to zajęcie, został pastorem i przyłączył się do Williama Wilberforce w jego kampanii na rzecz zniesienia niewolnictwa. Newton nigdy nie zapomniał, z jakich otchłani został wyrwany. Nigdy nie zapomniał o łasce. Kiedy więc zaśpiewamy dziś Zgubiony, nędzny byłem ja. Wiedzmy, że Newton rzeczywiście szczerze tak uważał. We wspomnianym filmie Jessie Norman opowiada Billowi Moyersowi, że Newton prawdopodobnie zapożyczył melodię śpiewaną przez czarnych niewolników. W ten sposób jakby odkupiając tą pieśń, tak jak on sam został przez Boga odkupiony i uratowany. Lecz oto czas na występ Jessie. Wychodzi na scenę. Krąg światła pada na pełną godności majestatyczną postać tej murzyńskiej śpiewaczki. Jessie ma na sobie powłóczystą szatę, afrykański strój narodowy. Żadnych chórków, żadnych instrumentów, tylko ona. Tłum kręci się niespokojnie. Wielu jest tu takich, którzy mogliby rozpoznać, niewielu jest tu takich, którzy mogliby rozpoznać gwiazdy światowych scen operowych. Ktoś krzyczy, żeby było więcej Guns N' Roses, inni mu sekundują. Zaczyna robić się nieprzyjemnie. Jesse Norman zaczyna śpiewać bardzo powoli. Cudowna Boża łaska ta zbawiła z grzechów mnie. Zgubiony, nędzny byłem ja, lecz teraz cieszę się. To niesamowite, ale 70 tysięcy półprzytomnych fanów, ochrypniętych od nieustannych wrzasków, nagle zamilkło, wsłuchując się w melodię tej pieśni, która tego wieczoru na stadionie Wembley stopniowo, ale niezmiennie wzbijała się coraz wyżej i wyżej pod niebo. Kiedy zaintonowała drugą zwrotkę, zaczynającą się od słów, ta łaska wlała Boży strach w kamienne serce me, to panowała już całkowicie nad publicznością tamtego wieczoru. Nim zaczęła śpiewać trzecią zwrotkę. Przez ciemne i burzliwe dnie jakieś kilka tysięcy fanów śpiewało razem z nią, szperając głęboko w zakamarkach pamięci. Gorączkowo przypominali sobie niemal całkiem zapomniane dziś słowa, które przecież znali dawno temu. A potem śpiewali już wszyscy. O Boże, Boże, dzięki Ci za cudną łaskę Twą. Do nóg Twych padam w hornej czci, niebiosa chwałą brzmią. Jesse Norman przyznała później, że nie miała pojęcia, co się stało. Jest przekonana, że jakaś niezwykła moc wstąpiła na stadion Wembley tamtego pamiętnego wieczoru. Myślę, że wiem, co to za moc. Świat jest spragniony łaski. Kiedy łaska zstępuje w całym swoim splendorze, serce świata na moment zamiera. Zachęcam Was do modlitwy. Powstańcie. Kto z Was jest zachęcony, aby się modlić o przebudzenie, o Bożą łaskę dla zgubionych ludzi w naszym mieście, w Twoim sąsiedztwie, w Twojej rodzinie, Twoich sąsiadów, znajomych, bliskich, z których się spotykasz, a wiesz, że są niezbawieni. To dobry czas. Wołajmy do Pana.